Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień zeszedł dla was, ta noc.
Rozdział Powstanie z tomu Polska, pióra Adama Zamoyskiego. W nocy 29 listopada 1830 roku grupa podchorążych wdarła się do Belwederu z zamiarem przeprowadzenia zamachu na wielkiego księcia Konstantego. Inny oddział zaatakował polskie koszary rosyjskiej kawalerii. Rosjanie zostali jednak ostrzeżeni na czas, więc Konstanty uszedł przed nożami zamachowców. Bardziej udany okazał się atak na arsenał, ale miał fatalne konsekwencje. Uzbrojone bandy zaczęły się włóczyć po ulicach, linczując Rosjan oraz polskich kolaborantów i zabijając przez pomyłkę dwóch najlepszych polskich generałów. Polskie władze Królestwa Polskiego zrobiły co w ich mocy, by opanować sytuację i uniknąć konfrontacji z Rosją. Minister finansów książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki poszerzył skład Rady Administracyjnej Państwa o osobę Adama Czartoryskiego i kilku innych znanych polityków. 5 grudnia, chcąc zachować jedność armii i przywrócić porządek, dyktatorem mianowano popularnego generała Józefa Chłopickiego. Miał on nadzieję, że uda mu się rozwiązać całą sprawę w taki sposób, jakby stanowiła ona wewnętrzny polski problem. Umożliwił Konstantemu bezpieczny wyjazd z Warszawy wraz z jego dworem, wojskiem, a nawet agentami policji i więźniami politycznymi. Potem zaś wysłał do Petersburga Lubeckiego, który miał rozpocząć negocjacje. Ale car odmówił spotkania z księciem i 7 stycznia 1831 roku przesłał mu notę, w której stwierdził, że warunkiem wstępnym jakichkolwiek pertraktacji jest bezwarunkowa kapitulacja Polaków. Podnieciło to jeszcze bardziej patriotyczny zapał w całym kraju. Każda wzmianka o pojednawczym rozwiązaniu problemu była uznawana za przejaw defetyzmu, a Chłopicki, który nie widział dla siebie innego wyjścia, złożył rezygnację. Sejm ogłosił stan powstania, a 25 stycznia 1831 roku uległ naciskowi opinii publicznej i spalił za sobą mosty, uchwalając detronizację Mikołaja I jako króla Polski. Na czele nowego rządu stanął Czartoryski, a Michał Radziwiłł został głównodowodzącym wojsk. Królestwo Kongresowe oderwało się od Rosji. W lutym na teren Polski wkroczyły wojska rosyjskie w sile 115 tysięcy żołnierzy, którymi dowodził generał Iwan Dybicz. Armia Polska dysponowała 30 tysiącami ludzi. Na temat udziału Wielkopolan w powstaniu listopadowym rozmawiam z Aliną Sokołowską z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Jesteśmy w parku
obecnie Gustawa Manitiusa. A kiedyś to był Park Zwycięstwa, a jeszcze wcześniej to był po prostu cmentarz.
Dużo tu,
ewangelicki.
Dużo tutaj jest jesiennych liści.
Tak. Pewnie dużo żołędzi pod tymi liśćmi.
No i taki chyba krajobraz, taki anturaż towarzyszył powstańcom listopadowym, którzy właśnie tego dnia ruszyli w stronę Konstantego.
Taki anturaż na pewno im towarzyszył. Być może było jeszcze zimniej niż teraz. Natomiast na pewno było właśnie podobnie. To byli podchorąży ze szkoły podchorążych pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego. I to się wszystko działo w Warszawie. Do Poznania pierwsze informacje o tych wydarzeniach dotarły 2 grudnia, co wiadomo z pamiętników Adama Turno. Informacja przyszła dosyć szybko, no i zrobiła piorunujące wrażenie na mieszkańcach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
I ruszyli. Ruszyli to ci właściwie pierwsi obywatele.
Tak, ruszyli pierwsi obywatele, przede wszystkim dawni oficerowie napoleońscy. Dezydery Chłopowski, Ludwik Szczaniecki, Andrzej Niegolewski, Jan Umiński, wszyscy ze świetnych rodzin i młodsi jeszcze od nich. Seweryn Maciej Mielżyński, Tytus Działeński, także intelektualista Karol Libelt oraz bardzo znana postać, piękna, lekarz Karol Marcinkowski. Oni wszyscy wyruszyli do powstania pomimo znanej im wrogiej postawy Prus oraz mimo tego, że mogli się spodziewać, że Prusy jako państwo, którego byli obywatelami, mogą wyciągnąć wobec nich wszelkie konsekwencje.
Co zresztą się potem stało, prawda?
Co zresztą się potem stało, chociaż można powiedzieć, może w momencie, jak oni wyruszali, jeszcze się z tymi konsekwencjami tak bardzo nie liczono, ponieważ w tym momencie jeszcze się wydawało, że to powstanie zwycięży, że ma duże szanse, no i że osiągnie swój sukces. Z samego powstania, zgodnie z badaniami historyków, wyruszyło około 300 młodych mężczyzn, natomiast z Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 3 do 4 tysięcy.
Były i kobiety.
Tak jest, bardzo piękne dwie postacie niewieście. Klaudyna z Działyńskich Potocka, siostra Tytusa Działyńskiego oraz panna Emilia z Czaniecka. One właśnie później, zwłaszcza na początku Klaudyna, tylko później również panna Emilia, stały się takimi symbolami tych kobiet, które opiekują się rannymi, opiekują się wygnańcami, pięknymi symbolami kobiet, o których właściwie w tej chwili to trudno powiedzieć, czy ktoś jeszcze pamięta. Pamiątki związane z Klaudyną są przede wszystkim w Muzeum Zamku w Kórniku. Natomiast muzeum, w którym ja pracuję, czyli Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, może się poszczycić, że ma w swoich zbiorach krzyżyk z Olszynki Grochowskiej, obiekt związany właśnie z postacią Klaudyny z Działyńskich Potockiej.
Bo Wielkopolanie brali udział w kilku bitwach. Najpierw samodzielnie, prawda? A potem wspólnie z oddziałami.
No trudno powiedzieć, czy samodzielnie. W każdym razie Tytusowi Działyńskiemu udało się stosunkowo szybko uzyskać zgodę na to, że będzie tworzył wyłącznie z ochotników poznańskich. Najpierw to był szwadron kawalerii, a później pułk kawalerii zwany Pułkiem Ochotników Jazdy Poznańskiej. I później ten pułk razem z wyprawą Dezyderego Chłopowskiego, która szła na północny wschód, na Litwę, ten pułk razem tam z tą wyprawą poszedł i stoczył bardzo piękną szarżę pod Rajgrodem, w czasie bitwy pod Rajgrodem w maju 1931 roku. Ta wyprawa nie skończyła się niestety dobrze. Chłopowski zdecydował się przejść granicę Prus. W ten sposób zresztą skończyła się również epopeja reszty powstańców, tylko że znacznie później, bo oni po kapitulacji Warszawy jesienią 1931 roku przeszli granicę Prus i zdali się internować między innymi w Brodnicy.
Czyli powstanie trwało rok niecały?
No, niecały rok trwało. W związku z tym, że Królestwo Polskie, będące Królestwem Kongresowym, miało swój własny sejm, swoje własne wojsko, to nie było takie powstanie, jak typowo powstanie takie, można powiedzieć, partyzanckie, jak powstanie styczniowe na przykład, czy Wiosna Ludów. To było powstanie, które miało swoje władze. Był rząd narodowy, którego prezesem był przecież znakomity późniejszy polityk, książę Adam Jerzy Czartoryski. Był sejm, który uchwalił zmianę herbu państwa. I ten herb później występował, był bity na wszystkich monetach, ponieważ było to państwo, które, o czym my sobie pewnie też nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, państwo bijące własną monetę. To państwo istniało przez rok i właściwie, można powiedzieć, było było republiką, ponieważ nie miało swojego monarchy. Cara Mikołaja I Sejm oficjalnie zdetronizował. Bo suwerenność państwa można też również określić właśnie w ten sposób, że bije własną monetę, ma własne wojsko, no to jest suwerennym państwem, tak? Nieuznawanym przez nikogo, no ale jest. Biło własną monetę z tym herbem ustanowionym zimą 31 roku przez Sejm, którym przedstawiał się w ten sposób, że na czerwonej tarczy, dzielonej, jak mówią heraldycy, dzielonej w słup, były dwa białe godła, koronowany orzeł, i obok była pogoń. Oczywiście ta tarcza była ozdobiona u góry koroną królewską. Także to był właśnie ten herb, który przedstawiony był na tych monetach. Po klęsce powstania Mikołaj I oczywiście wydał ukaz o tym, że należy te wszystkie monety zniszczyć. No, należy zniszczyć, zmieść z powierzchni ziemi również i takie świadectwo pewnej suwerenności państwa, którego nie ma. No i wtedy powstała taka tendencja, żeby jednak może nie wszystkie te monety oddawać, żeby coś sobie na pamiątkę zostawić. Stąd są na przykład jakieś, nawet jest, ja, nie mamy w naszych zbiorach, ale podobno jest jakaś biżuteria, bransoletki z takich monet. Poza tym te monety były również wtapiane, powiedzmy, w ozdobne cukiernice srebrne, w jakieś kufle. Były wykonywane również takie, można powiedzieć, kolekcjonerskie, jakieś puzderka z tymi monetami. No i właśnie tego typu ozdoby, jakie wspomniałam, że spinki były do kołnierza i do mankietów. Poza tym mamy oczywiście kilka obrazów nawiązujących do powstania listopadowego. Mamy przedstawioną przez Suchodolskiego fragment bitwy o Olszynkę Grochowską oraz dwa piękne portrety braci Mielżyńskich, Seweryna i Macieja w mundurach.
Po przegranym powstaniu Mikołaj I unieważnił Konstytucję Królestwa Polskiego i zlikwidował uniwersytety w Wilnie i Warszawie, a także Warszawski Instytut Politechniczny, Liceum Krzemienieckie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk i inne instytucje. W zamian za to zbudował w Warszawie cytadelę i zagroził, że jeśli dojdzie do dalszych niepokojów, obróci miasto w kupę gruzu. Adam Czartoryski znalazł się na czele listy 10 przywódców powstania skazanych na ścięcie. Na szczęście uratował się, potem działał na emigracji w Paryżu. Ale 10 tysięcy polskich oficerów zesłano na ciężkie roboty lub wcielono jako prostych żołnierzy do rosyjskich pułków stacjonujących na Kaukazie. Ponad 800 sierot, dzieci, których ojcowie zginęli lub udali się na emigrację, odebrano matkom i oddano na wychowanie pułkom rosyjskich wojsk. Niezliczoną ilość pomniejszych szlacheckich rodzin zamieszkujących na terenie królestwa pozbawiono przywilejów i doprowadzono do ruiny. Władze skonfiskowały ponad 3000 majątków ziemskich. Na Podolu pozbawiono całego majątku 5000 szlacheckich rodzin. Zdegradowano je do poziomu chłopów i wywieziono na Kaukaz. Kilka lat później zesłano na Syberię 40 tysięcy szlacheckich rodzin z Litwy i Wołynia. Natomiast w Księstwie Poznańskim, w Wielkopolsce, władze pruskie odwołały namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, księcia Antoniego Radziwiłła, a stanowisko naczelnego prezesa prowincji powierzono Flotwellowi, który znany był jako germanizator. Bardzo wielu powstańców znalazło się na emigracji. Klaudyna Potocka po klęsce powstania osiedliła się w Dreźni, gdzie niosła pomoc emigrantom. Tam nawiązała też kontakty z pisarzami, z Wincentym Polem, Odyńcem, Garczyńskim, z Adamem Mickiewiczem. No, główny ośrodek emigracji powstał w Paryżu.
Powiedzenie wielka emigracja. Ta wielka emigracja to właśnie była emigracja tych uczestników powstania listopadowego z 1931 roku, którzy szli na zachód przez Niemcy, w niektórych miastach witani owacyjnie, jako ci, można powiedzieć, no, bojownicy, teraz by się powiedziało, o wolność i demokrację, aczkolwiek to powiedzenie stanowczo się zdewaluowało w pewnym okresie. I oni właśnie potem poszli na emigrację, no i tam ich koleje losów były bardzo różne, niekiedy tragiczne, no, ale część z nich wróciła po pewnej cząstkowej amnestii, ale nie wrócili wszyscy, zdecydowanie nie.
Jak z punktu widzenia historyka można dziś ocenić to powstanie?
Jak ktoś przygotowuje czy wywołuje powstanie, nigdy nie liczy się z klęską. Nigdy nie chce doprowadzić do klęski. Oni mieli zupełnie inne wyobrażenia, zupełnie inne, można powiedzieć, dane wyjściowe, jak zaczynali to powstanie, niż my mamy je w tej chwili. Oni różnych rzeczy nie wiedzieli. Natomiast wiedzieli, że powiedzmy Belgia powstała, zbuntowali się Belgowie.
Przeciwko Holendrom.
W każdym razie powstało nowe państwo, prawda? I dlaczego w takim razie Polska nie może również zrobić czegoś podobnego? Grecja w końcu też się wybiła spod władzy tureckiej dzięki pomocy Anglików, prawda? I Francuzów. Także no, mieli pewne podstawy, żeby sądzić, że im się też to uda. No wiadomo, że się to nie udało, że póki nie pękł zdecydowanie sojusz trzech naszych zaborców, to właściwie nie mieliśmy żadnych szans. Nie mieliśmy żadnych szans. Natomiast czy nie należało tych powstań wywoływać, to jest jeszcze inna sprawa, bo tak mówiłyśmy o tym, o tych różnych utworach literackich. Właściwie do czego byśmy się mieli odwoływać, gdyby ich nie było? Dzięki temu, że one były po kolei, te wszystkie powstania, zarówno powstanie listopadowe, jak i później Wiosna Ludów i powstanie styczniowe, to one miały ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej, na podnoszenie tej świadomości.
Rosły nowe pokolenia.
Rosły nowe pokolenia,
i dzięki temu
uważały, że też powinny walczyć o niepodległość. Dzięki temu pamięć o tym, że kiedyś mieliśmy niepodległe państwo, po prostu istniała.
Dzięki temu mieliśmy język i literaturę. Wśród emigrantów był Adam Mickiewicz i o jego próbie dołączenia do powstania opowiem już za chwilę. W pierwszej części spotkań z kulturą powstanie listopadowe przybliżała nam Alina Sokołowska z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Informacje czerpałam także z tomu Polska Adama Zamoyskiego. Adam Mickiewicz przyjechał do Poznania w
sierpniu 1831 roku miał się przeprawić do Królestwa Kongresowego, ale nie zrealizował pomysłu. Spędził w Wielkopolsce pół roku, goszczony, wielbiony, ba, kochany. Nic dziwnego, że właśnie w Poznaniu wzniesiono pierwszy pomnik poety już po jego śmierci w 1859 roku. Przy tym pomniku, z którego pozostał tylko cokół, przy kościele świętego Marcina w latach 90. odbywały się spotkania z poezją Mickiewicza w wykonaniu najlepszych aktorów.
Słuchaj, dzieweczko. Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz?
Sam Mickiewicz nie mógłby sobie wymarzyć lepszego od twórcy swoich utworów. Organizatorzy spotkania z Mickiewiczem, spotkania w rocznicę jego przyjazdu do Poznania w sierpniu 1831 roku, zaprosili do udziału w wieczorze Zbigniewa Zapasiewicza. Akompaniował mu Andrzej Tatarski.
Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawieć wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce.
Mickiewicza w Wielkopolsce. Ja może chciałabym powiedzieć najpierw, że mi się bardzo podoba pomysł takiego spotykania się co roku w połowie sierpnia z okazji przyjazdu Mickiewicza do Wielkopolski. Dokładnie nie wiadomo, kiedy on przyjechał. Tak się mówi około 13 sierpnia, więc mniej więcej w połowie sierpnia 1831 roku. I jak wiemy, był to czas toczących się walk powstania listopadowego, wojny polsko-rosyjskiej.
To wypowiedź znawczyni tematu, już nieżyjącej, profesor Zofii Trojanowiczowej z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Miałam szczęście być jej studentką.
Mickiewicz był popularny w Wielkopolsce jeszcze zanim przyjechał do niej, ponieważ tutaj wydawano zbiorki jego poezji. No a po pobycie, no to ten kult szalenie się rozwinął i w rozmaitych dworach ziemiańskich, w parkach pojawiły się i napisy, mówiono o różnych dębach, lipach, kamieniach, pod którymi Mickiewicz siadywał, pod którymi dumał, tworzyć miał tutaj swoje poezje.
Ale pod paroma rzeczywiście dumał i pod paroma lipami faktycznie tworzył.
Tylko że nikt nie wie, które to są.
Dla biografów i badaczy twórczości Adama Mickiewicza okres wielkopolski jest bardzo ważny.
Z wielu względów jakby, bo wiąże się z pobytem w Wielkopolsce, wiążą to badacze, ale także wiązali to współcześni, na przykład Józef Bogdan Zaleski, wiąże się zarysowanie się pomysłu pana Tadeusza. Odkąd wyjechał z Litwy w 1929 roku, to zawsze przebywał w obcych krajach. Wielkopolska skądinąd była jedynym rdzennym regionem polskim, gdzie Mickiewicz przebywał, bo przecież nigdy nie był ani w Warszawie, ani w Krakowie, tylko znał poznańskie. Ten pobyt był dla Mickiewicza czymś chyba i błogosławionym z punktu widzenia inspiracji poetyckiej, ale też postawił go w sytuacji pewnych trudnych problemów moralnych, które musiał rozstrzygnąć. Jednym problemem podstawowym była sprawa jego stosunku do powstania listopadowego. No a drugim była sprawa niewątpliwie dla niego trudna, romansu z Konstancją Łubieńską. To właśnie pewnie wtedy w jego biografii zaczął się okres, który przeżywał jako wiek męski, wiek klęski.
Przenieśmy się do Śmiełowa, majątku Antoniny i Hieronima Gorzeńskich. Oto fragment słuchowiska Elżbiety Elbanowskiej. Adam i Konstancja. Słuchowisko zrealizowano w 1958 roku. Wystąpili w nim znakomici aktorzy Bronisława Frejtarzanka, Aleksandra Koncewicz, Ignacy Machowski, Ryszard Sobolewski, Janusz Mazanek i Sylwester Ostrowicki.
Zdajmy to na Ksawerego. On Mickiewicza zna lepiej. On go tu sprowadził i on się podjął obmyślić przeprawę.
O, słusznie, słusznie. Tym więcej, że Ksawery to człowiek sprytny. O, o! O wilku mowa!
No, wreszcie was znalazłem. I o czym radzą małżonkowie, co?
Powiedzże, gdzie podziałeś naszego gościa?
A tam, w bibliotece. Gawędzi sobie w najlepsze.
Z kim?
No jak to z kim? Z naszą Inspę, panią Destel? Bardzo im tam dobrze.
Z Konstancją?
Oczywiście.
Tak. No widzisz, Romie, przeczuwałam, mówiłam.
I dlaczego tak się alterujesz? Ja nie rozumiem. No, czy chcesz klasztor fundować w tym domu? Czyż nie wolno młodym poszeptać sobie trochę komplimentów? To rzecz zwykła, naturalna.
No wiem, że jesteś nadto wyrozumiały pod tym względem, kochany Kseniu. Nie wypada ci zresztą być surowym dla innych, będąc poblażliwym dla siebie.
Zostaw go, i tak się nie zmieni. Poza tym jest naszym gościem. Gościom wiele uchodzi, a Śmielów był zawsze gościnny. Raczej naradźmy się, jak urządzić tę przeprawę przez granicę. Wspomniałeś, Kseniu, że osobiście sprawą tą się zajmiesz.
A czy to taka trudna sprawa? Trochę pomysłowości, no, odwagi i kwita. Zresztą wszystko jest przygotowane. Zawieziemy pana Adama do Komorza, tam Florkowski, dzierżawca Ignacia Skurzewskiego, przeprawi go przez Prosnę w Pław, choćby na barana nawet. Ma nas powiadomić przez posłańca o sposobnej chwili, skoro straże nie będą zbyt czujne.
Lękam się o Mickiewicza.
Człowieku, nie wymawiaj głośno jego nazwiska. Pod tym względem trzeba zachować ostrożność. Nie ma tutaj Mickiewicza. Przyjechał do nas nauczyciel waszych chłopców, pan Mil. I za takiego niech uchodzi. Całą służbę tak powiadomiłem, nawet kawiarkę ciastkowską, chociaż to jest straszna wścibska i plotkarka. Oho, idą już nasi goście.
Niedawna istniał dla mnie tylko Byron. Zakochana byłam w jego mrocznym, porywającym romantyzmie i uwielbiałam go. No ale odkąd posiadłam pańskie tomiki poezji, one stały się dla mnie idealem piękna, jaki może stworzyć geniusz ludzki.
Rumienić się muszę, pani, słysząc te pochwały z ust twych, z ust wielkopolanki tak światłej, tak wykształconej i z ust tak pięknych.
Z kolei mnie się przyjdzie zarumienić, panie.
Mickiewicz przebywał w Wielkopolsce 7 miesięcy, od sierpnia 1831 do marca 1832. Tu przeżył wzięcie Warszawy, tu przeżył upadek powstania listopadowego. Ale też tu spotkał wielu ludzi gościnnych, serdecznych, zetknął się z polskim obyczajem ziemiańskim i z takim krajobrazem, który przypominał mu wszystko to, co utracił przez zesłanie do Rosji w roku 1824. Tu był goszczony, fetowany, rozrywany, wiązano z jego osobą rozmaite plany romansowe i matrymonialne. A jednak tuż po wyjeździe z Poznania pisał, że cały ten czas był tak okropny, że boi się o nim myśleć jak o chorobie albo złym uczynku. Głównym jego właściwie pragnieniem było dotrzeć na Litwę, do jego małej ojczyzny. To przeżywał jako swój moralny obowiązek. Według późnej relacji rezydentki Śmiełowskiej, Tekli Markiewiczowej, Mickiewicz miał wyruszyć do miejscowości Komorze, bardzo już blisko położonej granicy. Pani Gorzeńska poleciła Mickiewiczowi ukryć się w tyle powozu. Dowieziono go do Komorza, a tam, teraz już może ten fragment zacytuję, dwa dni spędził Mickiewicz w drżącym niepokoju pod strychem, pocieszając się błogą nadzieją, że tak przykrą niewolę okupi spełnieniem gorących życzeń. Ale miało się stać inaczej. Po 40 kilku długich godzinach nastąpiło rozczarowanie. Oświadczono mu stanowczo, że wskutek niezwykłej czynności tak Prusaków, jak z drugiej strony Moskali, przeprawa stała się niemożebną. No i ostatecznie Mickiewicz pozostał w Wielkopolsce. 7 września wojska Paskiewicza zajęły Warszawę i przedsięwzięcia przejścia na teren królestwa właściwie traciły sens. No ale wyrzut sumienia pozostawał. Pozostawała gorycz kierowanych do niego i teraz, i później żalów, pretensji, wyrzutów. Niewątpliwie bardzo to przeżywał. To jedna z przyczyn, dla których myślał o pobycie w Wielkopolsce jak o chorobie albo złym uczynku.
Poeta bywał kilka razy, powracał do nich. Najdłużej przebywał na terenach położonych na południu Poznania, w okolicach Kopaszewa, Choryni, tę szczególnie lubił, w Osieku, w Śmiełowie. I jeszcze bardziej na południu, w okolicach Krobi, Rawicza, w Luboni, w Oporowie, w Zakrzewie, w Konarzewie. To właśnie w Konarzewie dotarła do niego wiadomość, że jego starszy brat Franciszek Kaleka uczestniczył w powstaniu i przebywa internowany przez Prusaków w okolicach Malborka. Starania o sprowadzenie brata do Wielkopolski ponownie zawiodły poetę do Poznania. Z reguły zatrzymywał się w hotelu berlińskim. Dzisiaj to narożnik Alei Marcinkowskiego i 23 lutego, tam gdzie jest jeszcze wciąż bodaj restauracja chińska. Tam jest zresztą tablica poświęcona Mickiewiczowi. Ten hotel prowadził Kasper Kramarkiewicz, prawnik, dobrze znany w kręgach konspiracyjnych, dlatego zapewniał poecie bezpieczeństwo. Co Mickiewicz robił w Poznaniu, jak się poruszał, bardzo mało na ten temat wiemy. Mickiewicz olśniewał mężczyzn jasnością sądu i wyższością zdania. Kobiety zaś czarował uczuciowością i tym, co Niemcy nazywają Schwärmerei. W ogóle miał opinię o bałamutnym charakterze i to się w jakiejś mierze wiązało, czy na pewno się wiązało z jego głośnym romansem z 30-letnią mężatką, matką czworga dzieci, Konstancją Ubieńską. Odnosi się wrażenie, że wielkopolscy znajomi poety usiłowali zatuszować ów skandalizujący romans w obronie jego czci, ale niekoniecznie tego samego chciała Konstancja. Nawet można to zrozumieć. Inteligentna, czytana kobieta w niezbyt udanym czy bardzo nieudanym małżeństwie, Związek z wielkim poetą wynosił ją ponad wielkopolską prowincję. Swoimi późniejszymi publikacjami, między innymi to ona już po śmierci Mickiewicza ogłosiła listy świętej pamięci Adama Mickiewicza do pani Konstancji, bo tak się by nazwała, starała się przekonać opinię publiczną, że był to taki romantyczny związek dwojga dusz, który z czasem przerodził się w przyjaźń. I istotnie, po burzliwym zerwaniu, już po wyjeździe Mickiewicza z Poznańskiego, kiedy Konstancji groził rozwód, a poecie pojedynek, starała się, jak umiała, pomagać Mickiewiczowi także finansowo. Kilkakrotnie odwiedzała go w Paryżu, kiedy odwoziła córkę do szkoły w Sacré-Cœur, a w roku 1847 zaprosiła jego najstarszą córkę Marię na kilkomiesięczny pobyt w księstwie. Od tego czasu te kontakty korespondencyjne odnowiły się. Nawiązała się między nimi wcale częsta i ożywiona wymiana listów, świadcząca o głębokiej przyjaźni, wzajemnym zrozumieniu, chęci pomagania sobie nawzajem. To ładne listy, bardzo dla mnie miły sposób charakteryzujące Mickiewicza. Niektóre z tych listów są podpisane twój stary przyjaciel Adam. A jeden z listów kończy się tak, że Mickiewicz pisze: żyjemy, Konstancjo. I kończy to wykrzyknikiem.
Otwieramy album listów miłosnych Mickiewicza do Konstancji, opracowany przez Józefa Ratajczaka, wykonawcy Janina Kuczyńska i Rajmund Jakubowicz.
W 1846 roku toczył się w Berlinie proces Mierosławskiego i sporej grupy powstańców oskarżonych o zdradę stanu. Wiadomo, że Mierosławski wraz z kilkoma powstańcami przyznał się do winy, podczas gdy reszta z 254 oskarżonych postanowiła się wypierać. Proces miał znaczenie europejskie. Z zapartym tchem śledzono jego przebieg. Można sobie wyobrazić, jakie rozczarowanie musiała budzić taka obrona bezgodności. Ponieważ pomiędzy więźniami znalazł się również syn Konstancji, o którego uwolnienie matka postanowiła błagać króla osobiście, Lubieńska wybiera się do Berlina z takim oto listem Mickiewicza, odebranym tuż przed wyjazdem.
Listopada 1846 roku. Kochana Konstancjo, śpiesznie piszę do ciebie. Radbym, aby cię mój list przed twoją podróżą do Berlina znalazł. Uważam tę podróż za natchnienie dobre, a skutek jej może być i drugim, i tobie zbawienny. Tylko, moja Konstancjo, na przyjaźń naszą dawną i z obu stron szczerą, błagam ciebie, rozważ dobrze każde słowo z tych, które tobie podaję względem tej podróży. Naprzód otrząśnij się zamiaru skarżenia urzędników, bronienia oskarżonych, doniesienia różnych niesprawiedliwości, etc., etc. Wyższy zamiar weź w siebie i wyższe czucia w sobie obudź. Daj poczuć, że w duszy polskiej jest pokój i nadzieja. I miłość. Nie zrażaj się chłodem przyjęcia lub odmową i staraj się wyjść z tym spokojem, z jakim przyjdziesz. Co masz tam mówić, szukaj w duszy. Nie skarż się na uciski, bo cały naród cierpi, a wielu więcej cierpi niż twój syn. Mów śmiało, żeś Polka, że wierzysz w zmartwychwstanie Polski jak w to, że Chrystus zmartwychwstał i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Nie daj się wikłać w żaden szczegół. A na koniec tylko dodaj, że masz między więźniami syna młodego i chorego. Wiem, że trudnej rzeczy wymagam, ale zrobiłabyś rzecz, której skutków nigdy nie zrozumiesz. Jest to ważna chwila w twoim życiu, Konstancjo. Pokaż się inną kobietą, innym Polakiem niż są ci krzykliwi, gniewliwi, zapaleńcy, umiejący tylko w kącie się udawać. Pokaż siłę tam, gdzie należy. Jeśli to wszystko, co ci piszę, spełnisz, to wierz mi, wielkie dobro z twojej audiencji wyniknie. Ale jeśli byś jechała tylko jako solicjantka łaski dla syna albo oskarżycielka, taka rola byłaby ciebie niegodna. Ściskam ciebie. Napisz rychło do mnie. Twój Adam.
Tak myśleli, kierując się godnością i interesem narodowym, ludzie tamtej epoki. Znajdziemy takie postawy i myśli w literaturze romantyków. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malher.